Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bieńkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej z okręgu ciechanowskiego, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczący parlamentarnych grup polsko-rwandyjskiej, polsko-chińskiej i polsko-tureckiej. Uzbierało się trochę tego. Dzień dobry, panie senatorze. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, panie redaktor, wszystkich radiosłuchaczy. Się trochę rozszerzyło.
Czyli pana działalność rozrasta się, jak widzimy. No dobrze, ostatnio mówiliśmy o działalności grupy polsko-rwandyjskiej. To w takim razie, na co pan stawia w kontaktach z Chinami, no i z innymi państwami?
Jeśli chodzi o Chiny, Turcję, tutaj te grupy z pewnością będą też bardzo aktywne, bo Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata, więc zależy nam na dobrej współpracy gospodarczej z Chinami, na tym, żeby ta współpraca była korzystna dla Polski. No wiadomo, że też nie możemy nie zwracać uwagi na sprawy praw człowieka w Chinach, na to, żeby był pokój między Chinami a Tajwanem, ale tutaj jest wiele do zrobienia też w kontekście właśnie współpracy gospodarczej. Współpraca gospodarcza z Chinami może się rozwijać, tym bardziej, że Polska leży w miejscu, takim miejscu w Europie, gdzie możemy stać się takim hubem, gdzie towary nie tylko z Chin, ale z całej Azji mogą spływać i być rozprowadzone na cały teren Unii Europejskiej. Stąd też moje zaangażowanie w kolejnym takim projekcie w parlamencie, czyli grupie parlamentarnej Tak dla rozwoju, CPK, Atom Porty, bo my leżymy w takim miejscu w świecie, w Europie, gdzie możemy na tych przewozach, tranzytach dużo zarobić i stać się bardzo bogatym państwem. Nasze dzieci mogą z tego korzystać i trzeba takie projekty rozwojowe robić. Stąd też współpraca moja w tej grupie polsko-chińskiej. Jeśli chodzi o Polskę, kontakty z Turcją, tutaj bardzo nam zależy na bezpieczeństwie. Turcja to jeden z najsilniejszych partnerów militarnych w strukturach NATO. I tutaj na taką współpracę w tym zakresie bezpieczeństwa i zwiększania bezpieczeństwa liczę. Zresztą Turcja zawsze tak historycznie była też przyjaźnie nastawiona do Polski, mimo różnych losów przez wieki. Natomiast w okresie zaborczym wiemy, że dla Polski zawsze było miejsce przy stole ambasadorów w Turcji, więc to jest przyjazny nam kraj. A oprócz tego możemy rozwijać kontakty związane z turystyką, bo bardzo dużo naszych rodaków wybiera się do Turcji odpocząć. I tutaj mam też nadzieję na taką współpracę chociażby naszej młodzieży, czy wymianę młodzieży w tym zakresie. Będę z panem ambasadorem na pewno Turcji o tym rozmawiał.
Panie senatorze, jeśli chodzi o tę historię, to różnie bywało, no bo Wiedeń jednak, bitwa pod Wiedniem, coś innego pokazała.
Pokazaliśmy im hart ducha i moc polskiego oręża, także oni mają do nas też przez to szacunek. To sam widziałem w Wiedniu, jak muzułmanie, również Turkowie, przyjeżdżali w to miejsce, gdzie jest miejsce bitwy, gdzie było z tego wzgórza widać jest Wiedeń i z naprawdę wielkim szacunkiem do Polski się odnoszą. Zresztą nie tylko w Turcji, w wielu miejscach w świecie. Ostatnio mówiliśmy o Rwandzie, to też wielki szacunek dla Polaków. Mamy ogromny potencjał pod względem międzynarodowym, tak uważam.
Panie senatorze, przejdźmy do sytuacji europejskiej, ponieważ dzieje się bardzo dużo. Co oznacza zamach na premiera Słowacji, pana zdaniem?
Oznacza niespokojne czasy. My te niepokoje widzieliśmy, gdy w Polsce działy się i poza naszymi granicami niepokojące rzeczy, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, gdzie właśnie pan profesor Lech Kaczyński przemawiał na wiecu, gdzie były ataki już Rosji na Gruzję, na Tbilisi. Wiemy teraz o wielkich protestach też w tym kraju. Później niestety mieliśmy tragiczne wydarzenie, katastrofę w Smoleńsku, gdzie elita polskiego narodu zginęła. I to są takie sygnały niepokojące, zapowiadające pewne zmiany na arenie międzynarodowej, tak uważam. Te zmiany się dokonywały i w zakresie Krymu, i później chociażby Donbasu. I widać to po agresji Rosji na Ukrainę. Ale widać też, że Rosja nie ustaje w swoich wysiłkach pozyskiwaniu agentów, chociażby w Polsce. sprawa słynnego sędziego, który uciekł teraz do Białorusi.
No niestety jest wątek Ciechanowski związany z tym sędzią.
Tutaj lokalny, tak. Więc to są takie elementy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Ja tylko też powiem, że w momencie, gdy się zaczęła agresja Rosji na Ukrainę, to tutaj obywatele Rosji też w Ciechanowie były, obserwował pewne elementy infrastruktury wojskowej, tak można powiedzieć, i został skutecznie przez policję przesłuchany. Zwracajmy na to uwagę, jako mieszkańcy, jako obywatele, i miejmy też świadomość tego, że Rosja będzie starała się wpływać też na wyniki wyborów, na to, jak postrzegamy świat, w którym kierunku ta polityka międzynarodowa Polski ma zmierzać. I z pewnością nam jest potrzebny taki wieloraki rozsądek, żeby wiedzieć, że ktoś może na nas wpływać, i żeby wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce w Europie, co jest dla nas korzystne. Korzystna dla nas jest taka współpraca chociażby w ramach Unii Europejskiej, jaką mieliśmy w 2004 roku, gdy wstępowaliśmy do Unii, gdzie jest swobodny przepływ ludzi, kapitału, finansów, a nie ma ideologii. Bo ta ideologia, jak widać, sprawia, szczególnie ta lewicowa, narzucana państwom członkowskim, sprawia taką konsternację i poczucie tego, że to nie jest nasz wspólny dom, że to nie układamy sobie relacji gospodarczych, tylko ktoś nam narzuca różne rozwiązania ideologiczne. I to też jest podchwytywane również przez działaczy takich prorosyjskich, z którymi oczywiście się nie zgadzam, ale oni znajdują wtedy podatny grunt na tej podstawie, żeby przenikać do pewnych partii czy do mainstreamu jako przekaz przeciw Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę ci, którzy działają w Unii Europejskiej dla poszerzenia tych kompetencji związanych chociażby ze sferą prawodawstwa, sądownictwa, ideologiczną, czy związaną z aborcją, czy związaną z mniejszościami seksualnymi, związkami partnerskimi, to działają na szkodę Unii Europejskiej, bo powodują konflikty społeczne, walkę na tym tle, a to nie służy bezpieczeństwu Europy, bo jest to rozbijanie jedności europejskiej. Te sprawy powinniśmy zostawić państwom narodowym, parlamentom narodowym, dać taką możliwość tak, żeby każdy naród o sobie decydował w tych różnych sprawach.
Panie senatorze, mówił pan przed chwileczką o agentach, którzy przenikają do różnych struktur w Polsce. Co pan sądzi o mnogości pożarów, które wybuchły już ponad tydzień temu w Polsce? Najbardziej pytam też oczywiście o składowisko, ale też o Warszawę, o Marywilską. Czy to były przypadkowe pożary, czy też może jednak coś w tym jest, jeśli chodzi o agenturę?
Zdecydowanie należy to zbadać. To po pierwsze, sztab kryzysowy powinien od razu działać, bo tym ludziom, którzy utracili majątek chociażby w hali targowej na Marywilskiej, to blisko 3000 osób straciło miejsca pracy, dobytek życia. To trzeba szybko organizować pomoc, nowe miejsce do handlu, do zarabiania, do tego, żeby nie było później niepokojów społecznych, biedy i tak dalej. Tym się powinny zajmować władze Warszawy.
No ale też i zajezdnie autobusów, i składowisko, no i jeszcze inne pośrednie
i to są
pożary.
Też zagrożenia dla środowiska oczywiście, naturalnego, ale te sprawy natychmiast powinny być badane. Oczywiście pod nadzorem też służb specjalnych. To nie jest żadna tajemnica, że różne wątki trzeba brać pod uwagę. Szczególnie, że żyjemy w niespokojnych czasach, gdzie jest konflikt militarny za naszymi granicami, a być może są planowane jakieś działania destabilizujące sytuację w Polsce, bo wiemy to chociażby z granicy polsko-białoruskiej, że takie działania są prowadzone. Nie wolno tego lekceważyć i uważać, że oni nam nic nie zrobią, nic nie trzeba tutaj się tym przejmować. Zawsze trzeba być czujnym, jak to mówią, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. I tak powinniśmy działać, że wszelkie przygotowania czynić i sprawdzać różne wątki, żeby być przygotowanym na najgorsze i ochronić ludzi przed nieszczęściem.
A tak z perspektywy czasu, jak pan oceni budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej?
Zapora jest bardzo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i przenikanie, podstawowym elementem obrony granic. My mamy zapisane w Konstytucji jako państwo też, że powinniśmy chronić własne granice. I jest to jeden z elementów, który się pojawił właśnie w odpowiedzi na to, co się działo ze strony Łukaszenki i jego rządu, który specjalne loty organizował z różnych krajów świata, z biedniejszych części świata, żeby przywozić tutaj migrantów i zalewać Polskę tą migracją. To były zorganizowane działania, na które trzeba było odpowiedzieć. Odpowiedź w postaci budowy muru, zapory i również elektronicznej, która teraz już jest też wdrażana, to jest powstrzymanie tego zalewu nielegalnej migracji.
Co by było, oczywiście, co by było, gdyby nie było muru, jak pan sądzi?
No jeszcze większa by była ta fala migrantów, bo oni przekazują sobie informacje, że tędy można przejść swobodnie, nie niepokojonym przez nikogo, nie ma żadnych przeszkód. Wysyłają sobie zdjęcia do krajów, z których pochodzą i pojawiają się wtedy kolejni chętni do przekroczenia tej magicznej granicy Unii Europejskiej, żeby tu dalej przemieszczać się w kierunku Niemiec i żyć z socjalu. Nam tacy goście nie są potrzebni. Nam jest potrzebny normalny wjazd ludzi z zagranicy, jeśli już, czyli przez drzwi zapraszamy, a nie przez okna do naszego domu. I szczególnie zapraszamy tych, którzy chcą tu pracować, a nie z socjalu żyć albo rozrabiać, zagrażać naszym dzieciom czy kobietom. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powinniśmy być wyczuleni. Owszem, możemy być otwarci na ludzi z zewnątrz, ale to takich, którzy chcą pracować. Mamy wielu obcokrajowców w Polsce już w tej chwili, którzy pracują i budują dobrobyt naszej ojczyzny, a jak budują dobrobyt, to i bezpieczeństwo. I to niczemu nie przeczy. Ważne, żeby ktoś pracował. I to jest podstawowy klucz dla mnie, jeśli chodzi o rozpoznanie sytuacji w zakresie migracji.
Panie senatorze, to pozostaniemy przy sprawach europejskich. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Niecałe 3 tygodnie zostało. Proszę powiedzieć, jak pan widzi układ koalicji w parlamencie? Czy prawica będzie dominowała? Bo jednak prawica w Europie podniosła się z kolan. Hiszpania, Włochy. Czy tutaj będzie miała decydujący głos?
Bo wielu polityków i wiele osób widzi, jakie jest zagrożenie dla tożsamości Europy niesie lewacka ideologia, która zdominowała w tej chwili struktury unijne. I prawica ma się coraz lepiej. Mam nadzieję, że zatrzyma to, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, taką ideologię, gdzie porzuca się swoje korzenie chrześcijańskiej Europy, a goni się w kierunku tego, można powiedzieć, komunizmu, bo to jest to samo, co było kiedyś prezentowane przez bardzo lewicowych działaczy komunistycznych, odcięci się od tych korzeni chrześcijańskiej Europy. Widać to chociażby w samorządzie Warszawy, gdzie weszło rozporządzenie prezydenta Trzaskowskiego, że nie można eksponować symboli religijnych jak krzyż w miejscu pracy. Urzędnicy mają to zakazane już oficjalnie. Czyli zajmujemy się sprawami, które niszczą naszą tożsamość, zamiast zajmować się sprawami, które budowałyby naszą potęgę gospodarczą. Unia Europejska zostaje w tyle, ze Stanami Zjednoczonymi, za Chinami. To jest prawdziwy dramat, bo stajemy się coraz biedniejsi w stosunku do reszty świata, a powinniśmy przodować w gospodarce, a jednocześnie później w bezpieczeństwie, tak? Bo jak jest ktoś bogaty, to jest, może sobie zapewnić bezpieczeństwo. Kiedyś mieliśmy wyższe PKB niż Stany Zjednoczone jako Unia Europejska, a w tej chwili mamy 22-23% niższe PKB niż Stany Zjednoczone. To widać przepaść, w którą spada gospodarka europejska i tutaj lewica nie zajmuje się gospodarką, tylko sprawami, że tak powiem, ideologiczno-łóżkowymi zamiast gospodarką i takie mamy później efekty. Czyli tworzymy kolejne dyrektywy, przepisy, które zniewalają gospodarkę albo wprowadzają jakieś tam dziwne przepisy typu korek nie może być przy butelce i to jest wielkie zbawienie świata, albo ładowarkami się zajmują i że to jest patriotyzm, twierdzą. No to jest śmiechu warte. Natomiast cała gospodarka na tym traci. Już nie mówię o tych sprawach klimatycznych, gdzie wprowadzono są różne ograniczenia dla emisji CO2, co rzekomo ma uratować planetę, która już płonie, a widać, że przez to nasz przemysł staje się mniej konkurencyjny. W Polsce wiele firm się zamyka, przenosi się do innych części świata, bo tam się opłaca produkować, tam prąd jest tańszy. U nas nic rządzący nie robią z tymi cenami prądu wzrastającego. Nie chcą zatrzymać i to się odbija później na gospodarce, na naszej przyszłości, na tym, że Polska nie tylko nie dogoni tych państw najbogatszych, ale też się będzie razem z nimi staczać w dół, a będą rosły inne potęgi gospodarcze świata. No temu trzeba przeciwdziałać. I w niektórych państwach to zauważono i dlatego prawica rośnie w siłę w tych niektórych państwach, które się obudziły z tego letargu, mam nadzieję, rozwiązań, które są czysto nieraz komunistyczne, jak chociażby w Hiszpanii, gdzie można sobie wchodzić do obcego domu, jak ktoś tam chwilę nie mieszka i zajmować go. No to są rozwiązania absurdalne, które lewica uważała za normalne, ale które zabijają po prostu zmysł gospodarczy i taką gospodarność zwyczajnie rozumianą.
No i prawo własności też. Panie senatorze, co pan sądzi o poluzowaniu zasad Zielonego Ładu?
Jeśli chodzi o Zielony Ład, to brzmi to niby pięknie i neutralnie, bo zielony i ład, słowa piękne, natomiast kryje się za tym konkretne rozwiązanie dotyczące tego, żeby nasze rolnictwo, chociażby nasza gospodarka, przestrzegała pewnych zasad i norm, które w niewielkim stopniu odbiją się na emisji CO2. My nie wiemy, czy ta emisja CO2 z punktu widzenia naukowego na pewno wpłynie na niepodwyższanie się temperatury na Ziemi, a ta temperatura, wiemy, że w średniowieczu chociażby była wyższa globalna niż w tej chwili, a wtedy nie istniał przemysł. Więc to jest takie palcem na wodzie pisane, natomiast koszty są ogromne, bo to jest pomysły z ugorowaniem ziemi, z tym, żeby rolnicy nie mieli własności tak naprawdę na swojej ziemi, żeby tam nie mogli siać, albo sprawy związane z właśnie pojazdami elektrycznymi, zabranieniem pojazdów spalinowych, przemieszczaniem się ludności, kupowaniem ubrań, limity jakieś w kupowaniu ciuchów. To jest powrót do gospodarki centralnie sterowanej, planowanej. Wiemy, czym to się skończyło kiedyś, całe te lewicowe pomysły. I to się podobnie skończy z tym Zielonym Ładem, czyli od idei pięknej, że będziemy chronić środowisko, co powinniśmy oszczędzać środowisko i generalnie o naszą planetę dbać i całą okolicę sprzątać i tak dalej. Tego nikt nie kwestionuje i dbać o czyste powietrze. To nie możemy tworzyć czegoś takiego, że ktoś nie może mieszkać w domu, jeśli go nie ociepli, bo go wygnamy z tego domu. Nie będzie go stać na ten dom. Albo musi ponieść ogromne koszty, czyli harować całe życie po to, żeby sobie ocieplić dom i spalić jedną tonę węgla w ciągu, nie wiem, całego życia mniej, bo ktoś z urzędników sobie tak wymyślił. Czyli nigdzie nie pojedzie, nigdzie nie wypocznie, ma harować po to, żeby ocieplić dom, a ten dom później jeszcze wymyślą kolejne przepisy. Czyli powinno się robić wszystko z głową. I w zakresie pojazdów, i w zakresie domów, i w zakresie gospodarki, i także cen prądu, energii elektrycznej. Warto, żebyśmy też jako Polska pamiętali o tym, że ten atom to dla nas droga do bezpiecznej przyszłości, do tego, żeby u nas firmy się nie zamykały, tylko tworzyły, bo to jest tańszy i dostępny prąd dla firm.
A zachęci pan naszych słuchaczy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego? No bo chyba już są zmęczeni, prawda, wyborcy
w Polsce. No tak, ale
to
są kolejne wybory u nas, natomiast to są tak sprawy ważne, dotyczące naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci, że powinniśmy chodzić na wybory i wybierać to, co ma się dziać w naszej ojczyźnie. Nasza ojczyzna jest częścią Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim toczą się spory różnego rodzaju, te, o których mówiłem przed chwilą, tak? W którą stronę mamy iść i rozwijać naszą Europę. I tutaj powinniśmy zdecydowanie chodzić na wybory i pokazywać swój głos, pokazywać, w którym kierunku my chcemy, żeby ta Unia Europejska się rozwijała. Czy tylko w sprawach gospodarczych, czy właśnie ma się zajmować ideologią i sprawami światopoglądowymi. O tym są te wybory. Warto, żebyśmy poszli i pokazali tym, którzy tą Unię Europejską dotychczas rządzili, czyli lewicowcom, tak ich określę ogólnie, że sprawy nie idą w dobrym kierunku, że nie mamy więcej bezpieczeństwa, że nie mamy lepszej gospodarki, tylko jest coraz gorzej i trzeba to zmienić.
Panie senatorze, to przejdźmy do spraw lokalnych, bo tutaj dzieje się bardzo dużo. Jesteśmy po wyborach samorządowych. Ukształtowały się już władze gmin, miast, powiatów. No w sejmiku jeszcze nie doszło do porozumienia. Jak pan ocenia władzę powiatu przasnyskiego, tego najbliższego panu?
Szanowni państwo, no tutaj w powiatach, gminach jest sytuacja o tyle lepsza, że można spokojniej układać różnego rodzaju koalicje, ponieważ te sprawy światopoglądowe nie mają tutaj miejsca, nie decyduje się tutaj w przepisach o tego typu rzeczach. Więc tutaj sprawy bardziej osobowe decydują o kształcie władzy lokalnej. I w wielu powiatach udało się dojść do takiego porozumienia, również z Prawem i Sprawiedliwością, którego jestem przedstawicielem, chociażby w powiecie ciechanowskim, ale też właśnie w Przasnyskim, w którym mieszkam na co dzień. I w powiecie Przasnyskim ta koalicja, która była jeszcze przed wyborami, tak jak i zresztą i w ciechanowskim, ostała się, czyli otrzymała mandat społeczny dalej, nawet zwiększyła o jedną osobę stan swojego posiadania, ale dodatkowo też została poszerzona o przedstawicieli PSL-u, czyli tam w powiecie przasnyskim jest Prawo i Sprawiedliwość, Przyjazny Powiat i Polskie Stronnictwo Ludowe współrządzą. Mój poprzednik na stanowisku starosty Przasnyskiego, zanim ja zostałem starostą, Zenon Szczepankowski został przewodniczącym Rady Powiatu. Paweł Mostowy, który dotychczas pełnił funkcję starosty, dalej jest starostą. Także no, wielkie gratulacje dla wszystkich samorządów, że udało się to ułożyć tak, żeby ta przyszłość była stabilna, żeby te rządy lokalne mogły być spokojnie sprawowane, ale też, żeby były skuteczne w pozyskiwaniu środków.
Pan jako starosta był czasami krytykowany przez pana poprzednika. Pan też nie żałował czasami słów,
no
oceny.
No tak, konkurencja była ostra.
Panu Zenonowi Szczepankowskiemu. Czy to oznacza, że te topory zostaną zakopane dla dobra samorządu?
Zostały już zakopane, ponieważ po wyborach, gdy się zakończyły, już wiadomo, jakie są rozstrzygnięcia wyborcze, usiedliśmy z panem Zenonem do spokojnej rozmowy merytorycznej, która już była pozbawiana tych wątków emocjonalnych, bo wiadomo, że wybory to też emocje. I stwierdziliśmy, że lepiej teraz współdziałać. Już jesteśmy w sytuacji powyborczej. Już wyborcy rozstrzygnęli, kto jaką ma siłę głosu. I w ten sposób mogliśmy dojść do porozumienia. Tutaj ja nie miałem żadnych barier ze swojej strony. Tak samo to mój partner Zenon Szczepankowski i inni partnerzy w ramach koalicji, żeby rozmawiać ponad tymi wszystkimi różnymi podziałami, które są, nie ukrywam, są zawsze w polityce i w samorządności takie różne wizje rozwoju danej miejscowości czy regionu. No ale trzeba nad tym usiąść i dogadać szczegóły, pewne rzeczy znaleźć wspólne i działać dla dobra lokalnej społeczności.
A w jakim kierunku powinien pójść rozwój powiatu przasnyskiego? Bo pan cały czas jest przecież mieszkańcem, cały czas pan obserwuje rozwój tej ziemi. Jakie kierunki są potrzebne dla powiatu?
My mamy powiat, który jest powiatem rolniczym, ale mamy też trochę przemysłu, więc zdecydowany rozwój rolnictwa i tych usług związanych z rolnictwem powinien nastąpić i cały czas być kontynuowany. Czyli takie warunki trzeba stworzyć, żeby to rolnictwo mogło się u nas rozwijać. Druga sprawa to jest przemysł, to są zakłady pracy, gdzie też powinniśmy doprowadzić do rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej. I tutaj samorząd zdecydowanie też działa w tym kierunku, ale też koalicja samorządów. 17 samorządów z północnego Mazowsza podpisało się pod wnioskiem i finansuje i współdziała z rządem w zakresie realizacji w ramach programu Kolej Plus linii z Warszawy do Przasnysza przez Serock, Pułtusk i Maków Mazowiecki. I to jest też wielkie rozwojowe dzieło. Uruchomiliśmy linię Ostrołęka-Chorzele w kierunku Olsztyna, kolejowa linia. To też jest okno dla gospodarki, dla ewentualnego pojawienia się przemysłów chociażby w Chorzelach. Ale to jest też okno dla naszych mieszkańców, którzy mogą swobodnie się przemieszczać i jak wiedzą, że jest region otwarty na świat, czyli można z niego swobodnie udać się w dowolną część kraju, to się nie wyprowadzają z takiego miejsca. I to jest kluczowe zadanie. Rozwój powiatu to też moim zdaniem rozwój w zakresie bezpieczeństwa, bo rozwój armii jest też związany z powiatem przasnyskim. W Przasnyszu największym pracodawcą jest w tej chwili Wojsko Polskie, bo największy zakład pracy, tak można powiedzieć, jednostka wojskowa w Przasnyszu, ale i w Ciechanowie to się rozwija i w innych tutaj częściach naszego Mazowsza. Więc te trzy aspekty dotyczące rozwoju powiatu przasnyskiego powinny być zapewnione i w tym kierunku powinniśmy działać. Oczywiście rozwój turystyki, o którym też się słyszy, Jest ważne, natomiast my nie jesteśmy jakimś regionem tutaj turystycznie bardziej atrakcyjnym niż nasi sąsiedzi, chociażby z północy, gdzie mamy Mazury tuż za Miedzą, ale możemy też takie atrakcje po drodze do Mazur oferować i przyciągać turystów.
A wie pan senator, co najbardziej mieszkańców ziemi ciechanowskiej i przasnyskiej ostatnio ucieszyło? Odbudowanie linii autobusowej Ciechanów-Przasnysz.
Tak, opracowaliśmy jeszcze...
Małe rzeczy, a okazują się bardzo ważnymi.
Ze starostą Kaluszkiewiczem spotykałem się jako starosta przasnyski. Rozmawiałem, że to jest bardzo ważne. Podpisaliśmy porozumienie i już nowe władze powiatu przasnyskiego. Cieszę się, że złożyły wniosek w końcu do wojewody mazowieckiego. Rozmawiałem z panem wojewodą na ten temat też, jak to jest ważny wniosek, bo może komuś z Warszawy się wydawać, że to jest błahostka, a dla nas to jest ważna sprawa. Ruszyło.
Nieraz o tym na antenie rozmawialiśmy. To jeszcze nawiązując do władz samorządowych powiatu przasnyskiego, zapytam, jaką rolę będzie pełniła pana osobista żona?
A, szanowni państwo, no tak, moja żona startowała w tych wyborach samorządowych na radną powiatową, otrzymała od mieszkańców ogromne zaufanie. To było niesamowite, bo to pierwszy start, debiut, a poparcie bardzo duże, także aż 2 mandaty się udało, bo to metoda Donta premiuje takich silnych kandydatów. To akurat się udało, że aż 2 weszło z naszej listy dzięki tym dobrym wynikom. No i dzięki temu też mamy większość w powiecie, możemy sprawować władzę. Tak jak wspomniałem, starostą został pan Paweł Mostowy. Natomiast moja żona też jest w zarządzie powiatu i na pewno ta współpraca będzie dobra w tym zakresie. Moja żona ma też doświadczenie bardziej z firm, ale jest ekonomistką z wykształcenia, więc tutaj na pewno będzie pomocna w tych zadaniach zarządu powiatu przasnyskiego. Poza tym zna te sprawy, bo jak byłem tyle lat starostą, to siłą rzeczy rozmawialiśmy o tym rozwoju powiatu, o tym, co się dzieje, co jest ważne, więc to wszystko jest wdrożona, można powiedzieć, i cieszę się, że takie zaufanie otrzymała od wyborców. Gratuluję jej, bo też się rozwija i mam nadzieję, że będzie bardzo pomocna dla tych spraw powiatu przasnyskiego.
Panie senatorze, jak pan ocenia sytuację w przasnyskim szpitalu, ale może też w innych okolicznych szpitalach powiatowych? Czy szpital w Przasnyszu wychodzi na prostą po tym załamaniu, o którym nieraz tutaj na antenie mówiliśmy?
Szpitale powiatowe są w bardzo ciężkiej sytuacji, tak uważam. Szpital przasnyski również, ale nie tylko przasnyski, jest w ciężkiej sytuacji. Napisałem w tej sprawie jako senator do pani minister zdrowia, pani Leszczyny, żeby środki dla tych szpitali powiatowych na redukcję długu zostały uruchomione, bo takie środki są możliwe do uruchomienia, tylko też chodzi o wolę polityczną. Jest bardzo ciężka sytuacja z tymi szpitalami powiatowymi, bo jest ich gęsta sieć w Polsce. A taki szpital przy, powiedzmy, 50 tysiącach ludności jest bardzo ciężko utrzymać. W porównaniu do Zachodu, gdzie jest jeden szpital na 400 tysięcy osób, to tutaj jest dużo mniej tych osób i jest siłą rzeczy trudniej utrzymać lekarzy i tak dalej.
Dla pacjentów to lepiej oczywiście.
Dla pacjentów jest dobrze, że jest blisko, tak? Ale za chwilę nam, jak na całym świecie, lekarzy nie ma za dużo. I również w Polsce. I chodzi o to, że jak jest duża sieć szpitali i na 50 tysięcy szpital, na 50 tysięcy osób, to trzeba zapewnić lekarzy. I ci lekarze są podkradani przez te właśnie szpitale powiatowe w ten sposób, że oferowane są wyższe pensje w jednym szpitalu, w drugim, i tak naprawdę ten lekarz sobie wędruje, a szpitale się o niego biją, podnoszą stawki, a przez to też nie spinają swoich finansów, i to jest niesłychanie trudne. Wydaje mi się, że jesteśmy przed procesem takiego łączenia szpitali chyba powiatowych, tak żeby w jednym szpitalu był taki oddział, w drugim inny. Wiadomo, że my z dzieckiem, jak nam zachoruje, to pojedziemy i do Gdańska, byle mu zdrowie ratować. Ale nie o to chodzi, żeby aż do Gdańska jechać, czy w jakieś inne oddalone miejsca do Bydgoszczy, tylko tak stworzyć sieć szpitali, żeby można było każdą usługę medyczną tak mniej więcej w ramach swojego regionu móc załatwić i móc znaleźć taką pomoc, która będzie skuteczna. Nie będziemy wysyłani od jednego szpitala do drugiego, bo tutaj nie ma lekarza, bo tutaj nie ma miejsca, bo tutaj coś tam. Więc wydaje mi się, że to jest rola chociażby rządu albo wojewody dać w ręce tą sieć szpitali jednemu podmiotowi, który to usystematyzuje. Ewentualnie można stworzyć zachęty finansowe dla szpitali powiatowych, żeby same stworzyły taką sieć, żeby to wynikałoby z tego, że to się opłaca. I stworzyłyby sieć, że na przykład w jednym szpitalu jest oddział dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, tak, a w drugim jest chirurgia, a w trzecim obok, i to w ramach cały czas tych 20 minut dojazdu, żeby to było gdzieś jeszcze inny oddział, więc myślę, że w tym kierunku powinniśmy zmierzać, bo inaczej nie damy rady tego utrzymać. Widać, że te szpitale po prostu upadają. I za chwilę, jak upadną całkowicie, no to wtedy dopiero ktoś będzie musiał to pozbierać. No, powinniśmy nie doprowadzać do tej sytuacji, tylko już teraz takie rozwiązania wypracować jako państwo, żeby ocalić te szpitale, bo to jest dobro, że ktoś ma blisko szpital. To powinniśmy o to zadbać. Tylko
no tak, porównując do różnych regionów świata, to rzeczywiście to jest ogromne dobro, że jest tak blisko opieka zdrowotna. Panie senatorze, i na koniec jeszcze chciałabym o sprawowaniu przez pana mandatu senatora troszkę porozmawiać. Często pan się spotyka z mieszkańcami? Czy wiele osób zgłasza się do biura?
Tak, mam kilka...
Biur.
Bo mam kilka biur senatorskich. W Ciechanowie dzisiaj chociażby też dyżurowałem i spotykam się praktycznie codziennie z mieszkańcami. Mam w Przasnyszu spotkanie, w Chorzelach mam biuro, w Mławie, gdzie jutro będę dyżurował, i w Żurominie, gdzie też się umawiam z mieszkańcami. Jest numer telefonu zawsze zostawiony w razie czego przy biurze i można zadzwonić, też się umówić nawet na konkretny dzień, jeśli dany komuś nie pasuje. Bo te sprawy mieszkańców są mi szczególnie bliskie. Ja wyrosłem z samorządu, więc załatwiania takich spraw, które są bliskie ludziom, nie każdą sprawę da się pozytywnie rozwiązać, tak? Bo nieraz to już są po wyrokach na przykład sądowych. Często ludzie przychodzą, żeby im pomóc, a już nie można pomóc. Ale nieraz można jakąś radą, jakimś pismem do jakiegoś wójta, do burmistrza. Staram się zawsze występować w sprawach ludzi, którzy przychodzą i proszą o pomoc. Czasami do ministerstwa piszę, czy do KRUS-u, czy do ZUS-u, takie wystąpienia swoje w formie takiej pomocy dla osób, które się zgłaszają. I wiele spraw nieraz uda się pozytywnie rozstrzygnąć. Nieraz wystarczy właśnie zajrzeć do przepisów, podpowiedzieć coś komuś, napisać do jakiejś instytucji i ona wtedy pomoże takiej osobie, więc tutaj ten kontakt z mieszkańcami w regionie jest bardzo, uważam, potrzebny i dlatego mam tyle tych biur tutaj uruchomionych. Cały czas myślę jeszcze nad poszerzeniem możliwości dotarcia do ludzi, czyli teraz zacząłem takie spotkania przez internet kontynuować, bo kiedyś jako starosta je prowadziłem, teraz postanowiłem, że wrócę do nich jako senator, bo nieraz ludzie nie mają czasu przyjść na takie spotkanie oko w oko, ale przez internet, jak już mają odpalony smartfon, to chętnie napiszę jakiś komentarz, żeby czymś się zająć, że coś jest ważne, że tutaj nie działa jakaś linia.
Każdy sygnał pan sprawdza, który do pana dociera?
Staram się, tak. Staram się nie przegapić nic. Nawet jak są to jakieś sprawy trudne, czy jak byłem chociażby w Płońsku, tam była sprawa płatności za podwykonawstwo w szpitalu i denerwowali się strasznie podwykonawcy firmy. I w komentarzach tam było dość gorąco, ale to nie jest dla mnie nic obcego, że ktoś się denerwuje, więc ja i tak tą interwencję podjąłem, jak widzę coś takiego, więc piszę do tych różnych instytucji, czy wszystko jest okej, żeby to miało ręce i nogi, bo tak widzę tą swoją funkcję, żeby być przy ludziach i dla ludzi.
O sprawach międzynarodowych, europejskich, krajowych i lokalnych dzisiaj w audycji rozmawiałam z panem Krzysztofem Bieńkowskim, senatorem Rzeczpospolitej Polskiej z okręgu ciechanowskiego, wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącym parlamentarnych grup polsko-rwandyjskiej, polsko-chińskiej i polsko-tureckiej. Uzbierało się trochę tego, panie senatorze.
Dziękuję bardzo. Mi by było miło gościć u państwa. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy KRDP FM i do zobaczenia kolejnego. innym razem. Do usłyszenia.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.